Spotykamy się dzisiaj dlatego, że chciałabym serdecznie pogratulować i ucieszyć się razem z panią w studiu z ogromnego wyróżnienia. Frederyk dla płyty Organy Joachima Wagnera w Siedlcach 3. Tę płytę tutaj mamy przed sobą, będą mogli państwo również usłyszeć dzisiaj fragmenty pochodzące z tej płyty. Na płycie znalazły się sonaty Jana Sebastiana Bacha, muzyka baroku. I to nie jest przypadek, bo organy Wagnera i muzyka Bacha to jest coś, co powinno nam się natychmiast ze sobą kojarzyć. Dlaczego, pani Małgorzato?
Joachim Wagner to organmistrz, który żył mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Jan Sebastian Bach zmarł o rok wcześniej niż kompozytor. Pozostawił po sobie liczne dzieła, które były instrumentami i małymi, i dużymi, w każdym calu bardzo oryginalnymi. Dlatego wykonywał muzyki z czasów Jana Sebastiana Bacha, czyli z czasów baroku, na instrumentach Joachima Wagnera jest szczególnie wskazane, szczególnie autentyczne. My mamy to szczęście w Siedlcach, że posiadamy tutaj właśnie instrument oryginalny, instrument Joachima Wagnera, odnaleziony na strychu kościoła w Pruszynie. Nie mógł tam kontynuować swojego pobytu. W 1968 roku został zdemontowany i tam właśnie złożony na strychu. W samym Pruszynie na chórze już w tej chwili jest zupełnie inny instrument, który służy tam do celów liturgicznych, natomiast te organy jako niepotrzebne zostały w 2002 roku przekazane na rzecz diecezji siedleckiej, administruje nimi kuria diecezjalna i po tym odkryciu podpisu Joachima Wagnera uzyskały szansę na swoje drugie życie, na przeprowadzenie prac konserwatorskich, które poszerzone były i oparte przede wszystkim na badaniach wszystkich innych istniejących instrumentów Joachima Wagnera.
To były też prace pod względem technicznym, bo trzeba było organy oczyścić, doprowadzić je do stanu, który teraz mogą państwo podziwiać w rezydencji biskupiej. Pani osobiście brała udział w tych pracach technicznych. No a tam się działo bardzo wiele. Flora, fauna, co tylko możliwe, dotknęły życia tych organów i trzeba było z tym się zmierzyć.
Dokładnie tak. Organy były rzeczywiście bardzo zabrudzone, przede wszystkim operujące w tym pomieszczeniu ptaki pozostawiły na tych organach dosyć grubą warstwę pamiątek po sobie. I to czyszczenie rzeczywiście trwało 9 miesięcy. W trakcie tego czyszczenia odkryliśmy właśnie te inskrypcje Joachima Wagnera i potem dalsze badania, dopasowywanie części do siebie, bo te części nie były ponumerowane, nie były jakoś oznaczone. Oczywiście organy mają pewien schemat, jak są zbudowane, gdzie są piszczałki, gdzie wiatrownica, gdzie miechy, ale za każdym razem jest to jednak inny instrument tworzony indywidualnie, według jednorazowego projektu. Stąd tutaj no, mieliśmy pewne problemy z tym, żeby dopasować jedno do drugiego, szczególnie, że okazało się, że instrument ten ma bardzo oryginalną konstrukcję tak zwanej podwójnej transmisji, czyli ma tylko jeden komplet piszczałek, które obsługują aż dwie klawiatury. I ten mechanizm, który wynalazł Wagner, okazał się oryginalny i jedyny taki zachowany w Europie. W stanie oryginalnym, choć z archiwalnych przekazów wiedzieliśmy o tym, że Joachim Wagner tego typu urządzenie transmisyjne budował w innych instrumentach też, to te instrumenty nie przetrwały ostatniej wojny. Wiemy w tej chwili o 53 instrumentach wybudowanych przez Joachima Wagnera. Mamy taki zapis, że jest to piąty instrument wybudowany według tej wymyślonej przez niego nowej inwencji. To dotyczyło organów z Poczdamu, które się właśnie nie zachowały. Więc wiemy, że było ich przynajmniej pięć. Ten byłby szósty w takiej sytuacji. Czy jeszcze jakieś zostaną odkryte, czy wiadomości o nich, czy też może organy w strychów kościelnych mamy dostatek, więc szukajmy dalej.
Kto to wie? Wróćmy do Frederyka, bo to jest ogromne wyróżnienie. Proszę państwa, to są nagrody przyznawane przez Polskie Środowisko Muzyczne. Ja tutaj chciałabym przypomnieć. I Polskie Środowisko Muzyczne bardzo szeroko rozumiane, bo tutaj chodzi i o muzyków, i autorów tekstów, o kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy, branżę fonograficzną, ale także te wszystkie osoby, które były na przestrzeni ostatnich lat nominowane do nagród Frederyka. Dlatego ta liczba osób decydujących o nagrodzie zwiększa się od 1999 roku. Wtedy było to 300 osób, teraz jest 1300. No i również autorzy tego sukcesu, o którym dzisiaj rozmawiamy, zapewne będą już od przyszłego roku decydować o kolejnych nagrodach. Ja myślę, że to w ten sposób będzie przebiegało. Natomiast myślę, że bardziej znane są te Fryderyki dotyczące muzyki rozrywkowej. Wiadomo, muzyka klasyczna no, jednak musi troszeczkę powalczyć. walczyć o uwagę słuchacza, chociaż myślę, że koneserzy doskonale się orientują w tym, co dzieje się na, brzydko mówiąc, rynku muzyki klasycznej. To jest jedna z 8 kategorii, muzyka dawna. Czy muzyka organowa nie jest jeszcze tak dodatkowo w pewnej niszy, która potrzebuje wyciągnięcia z tej niszy i pokazania światu? Państwo w ramach funkcjonowania stowarzyszenia bardzo wiele robią w tym kierunku, więc myślę, że to jest takie trochę ukoronowanie tych wszystkich działań, które popularyzują muzykę organową. Czy pani też to w ten sposób odczuwa?
Tak, bardzo się cieszę oczywiście z tej nagrody i no, jest to dla stowarzyszenia wielki sukces, szczególnie, że my działalnością fonograficzną zajmujemy się tak, że tak
przy
powiem,
okazji.
Przy okazji właśnie posiadania możliwości współpracy z jakimś bardzo oryginalnym instrumentem. Tutaj na organach Wagnera jest już trzecia płyta nagrana. Ja jeszcze jakby wyjaśniając podłoże i odpowiadając na pani pytanie dotyczące promocji muzyki organowej, chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że to, że ta płyta nie jest tylko organowa, ale jest kameralna. Tu organy grają główną rolę oczywiście, ale to jest płyta kameralna jednak. To jest bardzo istotne, gdyż gdyby ona była na organach solo, to myślę, że mogłaby umknąć uwadze kapituły, która przyznaje tą nagrodę.
Marek Toporowski gra na organach. Kogo jeszcze możemy usłyszeć, na jakich instrumentach?
Myślę, że trzeba tutaj powiedzieć w ogóle o budowie tej płyty i o samym pomyśle.
Powiedzmy.
Więc ta płyta zawiera 6 sonat napisanych przez Bacha na organy solo. Dla jednego wykonawcy, który gra jedną ręką partię jednego głosu, drugą na innej barwie partię drugiego głosu, a nogami gra partię basową, czyli trzecią niezależną partię. Takie sonaty, które mają 3 głosy, nazywają się sonatami triowymi i w muzyce baroku funkcjonowały również, a w zasadzie można powiedzieć przede wszystkim, w wersjach na kilka instrumentów, czyli na przykład skrzypce, flet plus wiolonczela, to są te 3 podstawowe głosy, plus obowiązkowa w epoce baroku partia klawesynu lub innego instrumentu, teorbanu, pozytywu, która dopełniała harmonicznie 3 solowe partie. Ona była zapisywana w formie cyferek, pozostawiała wykonawcy pole do improwizacji na temat właśnie tej harmonii zapisanej cyframi przy partiach instrumentalistów. I Bach, który był niezwykłym organistą i miał i niezwykłą technikę i pomysły na wykorzystanie organów, napisał właśnie takie sonaty dla wykonania przez jednego wykonawcę, czyli przez organistę, który wcielał się jakby w te 3 osoby funkcjonujące razem, musiał swój mózg podzielić na te 3 głosy. Na organach rejestrował to, czyli włączał 3 różne zupełnie barwy, więc to odróżniało się od siebie. I teraz pomysł Marka Toporowskiego był bardzo taki przewrotny, bo skoro zasadniczą część literatury triowej baroku stanowią utwory instrumentalne na więcej niż jednego wykonawcę, więc on te sonaty Bacha potraktował instrumentalnie. Stwierdził, dobrze, to my zrobimy to z tego z powrotem kameralne dzieło, nie dzieło solowe dla jednego wykonawcy, tylko dzieło kameralne. Przy czym to nie był pierwszy taki pomysł, bo to, żeby zagrać te sonaty w kilku wykonawców, to zdarzało się nawet, myśmy często robili to na studiach, grając na egzaminach z kameralistyki, powierzając jeden głos jednemu instrumentowi, drugi drugiemu, a organista grał bas i właśnie to wypełnienie harmoniczne. Ale Marek Toporowski zrobił rzecz odwrotną. Powierzył te 2 górne głosy swoim ręką, czyli organom, partii organów. Stąd sonaty pozostały organowe, a ten bas powierzył wiolonczeliście, Markowi Kodlowi, jednemu z pierwszych, z pionierów w ogóle muzyki dawnej, który wszedł na rynek polski w latach 80. Fantastyczny muzyk, wiolonczelista, gambista, bo gra również na tej mniejszej formie wiolonczeli dawnej, na violi da gamba. I Irminie Obońskiej, klawesynistce, pianistce, organistce. Ona właśnie tę improwizowaną partię wypełnienia harmonicznego do partii basu. I to, co z tego wyszło, zaskoczyło nas wszystkich w sumie bardzo brzmieniowo, bo wyszły utwory organowe, ale właśnie z tym takim posmaczkiem, z taką kruszonką kameralną. Czyli jest klawesyn, jest wiolonczela, ale nadal jesteśmy w utworze przede wszystkim organowym. I tutaj dochodzę do organów Wagnera. Pomysł, żeby zrealizować to nagranie tutaj w Siedlcach na organach Wagnera, wziął się stąd, że Marek Toporowski w 2011 roku, już gdy inaugurowaliśmy te organy i gdzie mieliśmy tutaj 4. międzynarodowe spotkanie organowe, prowadził tutaj warsztaty, grał też koncert na tych organach i zwróciły one jego uwagę, zapamiętały pamiętał je jako organy, które mają swój charakter bardzo oryginalny, mają takie wygadane rejestry. To nie jest tylko taki dźwięk organów, który jakoś tam się grzecznie układa, tylko to jest dźwięk, na którym odpowiednią artykulacją można zrobić naprawdę wiele, bardzo dużo powiedzieć przez tę muzykę.
Wagner urzekł.
Wagner urzekł, tak. Tylko, że Wagner nie ma sekcji pedału, czyli nie możemy grać tego trzeciego głosu nogami. I on zagrał właśnie te partie rąk na organach, no zaś, żeby partię nóg, partię pedału powierzyć właśnie wiolonczeliście i temu wypełnieniu harmonicznemu basso continuo. Na klawesynie, miejscami w niektórych utworach też na takich mniejszych organach pozytywie, które przywiózł ze sobą, które są mniejsze, cichsze niż organy Wagnera i tworzyły pewne bardzo ciekawe tło. Ten pomysł gdzieś tam, ponieważ Marc Toporowski jest w ogóle bardzo znanym muzykiem kameralnym, orkiestrowym, dyrygentem, on realizował bardzo dużo oryginalnych projektów, ale czegoś takiego jakoś jeszcze do tej pory nikt nie zrobił. I on zainspirowany właśnie tym, że tutaj nie ma możliwości zagrania tych sonat solo, a one są tak świetnie napisane i tak świetnie pasują do tej barwy tego instrumentu, wykorzystał to, co ten instrument może dać z siebie, czyli te partie rąk, dwie niezależne partie rąk, bardzo takie charakterne, bardzo charakterystyczne. Natomiast właśnie te resztę powierzył współpracującym muzykom. Pytałam się Marka Toporowskiego, czy by odważył się na innym instrumencie nagrać tę sonatę. On mówi, że nie byłoby argumentu, bo jeżeli instrument ma tą klawiaturę pedałową, no to
nie
wtedy,
ma problemu.
To nie ma problemu, to on mógłby zagrać to sama. W ten sposób, jeżeli nie ma, to był to argument do tego, żeby zaprosić właśnie do współpracy innych muzyków.
Myśli pani, że to urzekło osoby oceniające nominowane płyty?
Nie, myślę, że urzekł ostateczny efekt, który wyszedł z tego pomysłu, z tego, nazwijmy to, niedostatku organów Wagnera, tego, że one nie mają tej partii pedału, prawda? Że myśmy sobie poradzili w ten sposób, ale efekt, który wyszedł, jeżeli chodzi o brzmienie, właśnie jest taki, że jest to nadal solowa muzyka organowa, ale właśnie w tej wersji skameralizowanej czy zrekameralizowanej, bo pewnym wzorcem dla Jana Sebastiana Bacha były właśnie utwory na wiele instrumentów i to była pewnego rodzaju transkrypcja na organy tych właśnie dzieł kameralnych. A Marek zrobił to odwrotnie, ale na swój sposób.
Państwo się spodziewali tego wyróżnienia?
Nie.
Zupełnie nie.
Może inaczej. Zgłaszając tę płytę do oceny jakby do Fryderyków, zgłosiliśmy ją, bo stwierdziliśmy, że tak trzeba, że w tej chwili, jeżeli się
czemu
coś produkuje, to czemu nie zaryzykować? Kiedy dowiedziałam się, że jest ta płyta nominowana, to zaraz zerknęłam, w jakim towarzystwie została nominowana w tej kategorii album roku muzyka dawna. Zauważyłam dwa świetne nagrania. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jakie to są nagrania, ale były to nagrania właśnie zrobione według oryginalnych zapisów, według wskazań. Większe dzieła wokalno instrumentalne, oratoryjne, które nie miały w sobie nic takiego zaskakującego. A tutaj ten efekt jest dla słuchacza, który zna te sonaty, bo one były nagrane wielokrotnie przez wielu wykonawców i to są też takie dzieła, z którymi każdy organista musi się zmierzyć. One są w programach nauczania na poziomie szkoły średniej, na poziomie studiów. Są to utwory obowiązkowe, gdyż sam Bach pisał je z takim założeniem, że kto zyska taką technikę gry, żeby wykonać te sonaty, ten będzie miał szansę, żeby na organach grać świetnie. Kto dobrze przestudiuje te sonaty?
Co Fryderyk da tej płycie?
Oprócz tego, że sam projekt, myślę, że zostanie wypromowany bardziej niż inne projekty, których promocją zajmujemy się sami, no bo ta nagroda sama jest pewnym nośnikiem promocji, to myślę, że stowarzyszeniu da przede wszystkim jakby możliwość promowania tej działalności organowej może w szerszym gronie zainteresowanych, ponieważ ta nagroda, słyszał o niej każdy w Polsce, więc jeżeli coś jest z tą pieczątką, że dostało Fryderyka, to myślę, że więcej osób po nią sięgnie niż osoby, które przeciętnie sięgnęłyby po muzykę organową.
Państwo są już po uroczystej gali, ona odbyła się 24 kwietnia w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, czyli jakby ten czas świętowania, powiedzmy, trochę się zakończył, ale praca nadal trwa, dlatego, że chyba trzeba przypomnieć tutaj, że diecezja siedlecka, Siedlce i okolice to w pewnym sensie zagłębie organowe. I pani poświęca temu zagłębiu bardzo dużo swojej uwagi i czasu.
Myślę, że jest to zagłębie organowe podobne jak w innych miejscach w Polsce. Mm-hmm. Natomiast bogactwo...
Może tak, niedoceniane zagłębie.
Może niedoceniane, właśnie. Może jest to niedoceniane zagłębie organowe, bo bogactwo, które mamy w instrumentach, to są dzieła sztuki. Tutaj każdy musi uświadomić sobie, że to nie jest tak sobie odpstryknąć i kupić organy. Że żeby powstały organy, to musi być pewne środowisko, które stwierdzi, że chce mieć ten najdroższy na świecie instrument, bo zrobienie skrzypiec, zrobienie fortepianu, kontrabasu, to nie są tak duże koszty, jak zrobienie organów, które są wielkie, są wielką maszyną mieszczącą w sobie bardzo wiele brzmień innych instrumentów, więc to jest coś wielkiego. Budowa organów to jest coś wielkiego dla danego środowiska i to, że takie budowy były podejmowane w XVII, w XVIII, w XIX wieku, w XX, że są teraz w XXI wieku podejmowane, to są zawsze wielkie wydarzenia dla społeczności. Takie organy nie są budowane według jakiegoś jednego schematu. To jest zawsze indywidualny projekt do danego wnętrza, danych odbiorców, do danego celu, czy to jest instrument do grania z orkiestrą, czy to jest instrument do grania kameralnego, do akompaniowania chórowi, do grania towarzyszenia liturgii, do oprawy muzycznej liturgii. Tutaj za każdym razem ten projekt możemy sprofilować inaczej. I to jest taka dziedzina, która nie jest powszechna, nie jest popularna, bo budowa organów nie zdarza się często. Jak już wybudujemy organy w jednym miejscu, to one są tam na 100, na 200 lat, no chyba, że jest jakieś środowisko, które z chęci luksusu chce posiadać na przykład organy większe, inne, ładniejsze, wtedy zmienia ten instrument, oddając go gdzie indziej, czy tam sprzedając
tak
go gdzie
indziej.
Tak się
trochę jeszcze z tego zagłębia wytłumaczę, dlatego, że przez lata nie mówiło się o tym, że rzeczywiście te instrumenty, świetne instrumenty w Siedlcach, w okolicy znajdują się. One były gdzieś tam zapomniane. No, sama historia organów Wagnera o tym mówi, bo przecież one były do 68 roku w tym Pruszynie. No, nasi słuchacze jeszcze pamiętają, kiedy one tam
tak,
po prostu były
grały
w wersji oryginalnej i grały. I nagle dzięki między innymi działalności stowarzyszenia dowiadujemy się, że tych organów jest wiele i można przywieźć tutaj studentów, można je pokazać, można o nich mówić, można o nich napisać książki.
To prawda. Ja mam wrażenie, że jesteśmy na pewnym etapie jakby wiedzy o organach i na pewnym etapie wiedzy jest nasza społeczność i społeczność samych Siedlec i tutaj społeczność okolic naszej diecezji siedleckiej. Nawiązując do właśnie do tego zagłębia, Siedlce są bardzo ciekawym miejscem organowym, ponieważ na stosunkowo niewielkim obszarze, który można obejść piechotą, spacerem organowym się przemieścić po tych kilku punktach, znajduje się kilka bardzo oryginalnych instrumentów po konserwacjach, czy też właśnie nowych instrumentów w bardzo różnych stylach, bo organy umieją mówić bardzo różnymi językami, obcymi językami bardzo często, dlatego że kultura organowa rozwijała się na całym świecie, w całej Europie szczególnie, od ponad 1000 lat. W ogóle jest to instrument wymyślony w antyku, 4 wieki przed naszą erą. Już człowiek wpadł na to, że w piszczałkę, aby grała, nie musi dmuchać własnymi siłami, siłą własnych płuc, tylko może zrobić to jakaś maszyna. I stąd się zaczęło. Zaczął się również realizacja pomysłu, że piszczałki mogą grać, a ja równocześnie mogę śpiewać, więc wtedy nie muszę dmuchać własnymi ustami, a mam coś granego. Nie będę tutaj opowiadać całej historii budownictwa organowego, bo miała ona oczywiście swoje wzloty i upadki. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Zapraszam Państwa na nasz program Magia Piszczałek, gdzie dla grup organowych właśnie przy organach Wagnera w Siedlcach organizujemy takie opowieści o historii organów i o tym, jak one są zbudowane, bo to naprawdę, to jest bardzo taki ciekawy i barwny temat. Ale wraca do tej właśnie tego fenomenu siedleckiego, jeżeli chodzi o organy, że w tej chwili tutaj dzięki współpracy pewnych instytucji, środowisk i naprawdę dzięki wielu bardzo dobrym zbiegom okoliczności, zgromadziliśmy taką kolekcję instrumentów z bardzo różnych krajów, można by było powiedzieć, mówiącą różnymi językami. Powiem choćby o tym, że mamy taki bardzo polski instrument w Kaplicy Ogińskich, bardzo oryginalny polski instrument, który oprócz tego, że jest takim typowym instrumentem z przełomu XVIII i XIX wieku i mówi tym naszym polskim językiem z tego czasu, to nie ma silnika elektrycznego, ma oryginalne miechy klinowe i dzięki temu on oddycha w sposób inny niż takie organy, które podłączamy do silnika elektrycznego, żeby wdmuchiwał to powietrze. Mamy organy Wagnera, które mówią do nas językiem niemieckiego baroku, prawda? Z tego czasu takim zupełnie innym językiem, brzmią zupełnie inaczej niż organy w Kaplicy Ogińskich. Mamy w szkole muzycznej ostatnio w ubiegłym roku inaugurowany instrument Bartolomei Formentelliego, który jest kopią z 2000 roku, może nie kopią, ale instrumentem wykonanym w stylu włoskiego renesansu, więc można powiedzieć, że ten instrument mówi do nas po włosku, ale oprócz tego ma on kilka głosów, które sprawiają, że można na nim z wielkim powodzeniem grać muzykę hiszpańską i muzykę francuską z doby baroku, co bardzo tak koloryzuje też te możliwości. Mamy na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w sali koncertowej tego nowego budynku Wydziału Humanistycznego przy ulicy Żytniej instrument, który jest zaprojektowany w stylu francuskiego romantyzmu. Znowu zupełnie inne brzmienie, zupełnie inna estetyka i my patrząc na ten instrument i tak w ogóle widzimy, że oczywiście on wygląda inaczej, on ma inny makijaż, inną maskę nałożoną, bo te piszczałki, które widzimy w prospekcie, one mogą być różnie ubrane. Mogą być ubrane w barokowe ornamenty, mogą być w jakąś kubistyczną bryłę, w jakąś klasycystyczną bryłę, tak jak na przykład u świętego Stanisława, choć nowy instrument w środku, to szafę ma klasycystyczną, też bardzo, nie, bardzo piękną. I wreszcie powiem o instrumencie w katedrze, który czeka na swój czas, na czas swojego remontu, ale instrument utrzymany w stylu niemieckiego romantyzmu. To taki styl, który w zasadzie Polsce jest najbliższy, jeżeli chodzi o brzmienia, najczęściej się spotyka i mniejsze i większe instrumenty w tym właśnie stylu. Ale proszę zobaczyć dźwięki z różnych krajów, które w różny sposób na nas mogą oddziaływać. I dzięki temu, że mamy taką kolekcję, my możemy też ludziom pokazywać te instrumenty i uwrażliwiać ich na to, w jaki sposób można słuchać organów, bo to naprawdę nie jest tylko gniecenie jednego czy dwóch akordów. Z przykrością to mówię, że bardzo często w czasie mszy coś takiego słyszymy, że jest to jakiś tam dźwięk, który towarzyszy śpiewowi, ale nie jest jakimś szczególnie atrakcyjnym dźwiękiem.
Zresztą, nie wykorzystuje możliwości instrumentu.
Też jest to uzasadnione tym, że przede wszystkim w tej chwili po Soborze Watykańskim II zwracam uwagę na to, żeby ludzie razem śpiewali, żeby śpiewali na słowo, na tekst, a samo brzmienie organów może być wykorzystywane bardziej, czyli może gdzieś wyjść poza właśnie tę rolę akompaniującą jedynie w przygrywkach, czy w jakichś preludiach, interludiach granych pomiędzy śpiewem. Natomiast nasze stowarzyszenie, takie ma cele statutowe i takie cele od 2000 roku realizujemy, żeby właśnie pokazać ludziom to, że te organy są bardzo interesujące. Mogą pochodzić właśnie z różnych krajów, w różne kraje nas przenosić umiejętnie pokazaną muzyką organową. I mamy to szczęście w Siedlcach, że tych organów mamy tutaj zgromadzonych właśnie kilka instrumentów, ale bardzo oryginalnych. I tu możemy mówić o rzeczywiście Zagłębiu Organowym, bo nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, które miałoby tak oryginalne i tak kolorowe instrumentarium.
Thank you.
jeszcze pani zasiadała przy wszystkich tych, no oczywiście poza katedralnymi organami, które czekają.
Ale katedralne organy też grają. Mhm. Znaczy one grają nadal, tylko tam jest tak zjedzona konstrukcja, że po prostu nie bardzo można tam jakoś bardziej
poszaleć.
W ogóle wchodzić na górę.
No tak.
I tak, ja miałam okazję grać na wszystkich instrumentach, które znajdują się w Siedlcach. Miałam okazję je nawet nagrać w 2015 roku. W tym roku ukaże się książka z płytą Organy Miasta Siedlce, która mam nadzieję, że pokaże też właśnie różnobarwność, bo jeżeli mamy ją na płycie, to możemy ją porównać ze sobą. Mhm. Jeżeli idziemy od instrumentu do instrumentu, słuchamy, to jeszcze to pamiętamy, ale jak słuchamy tylko jednego, to trudno nam sobie przypomnieć brzmienie tego drugiego. Stąd może taka mała reklama tego, co dopiero będzie, bo w 2017 ma się ukazać ta książka z płytą. W 2016 roku miałam przyjemność otrzymać stypendium od prezydenta miasta Siedlec na działalność twórczą i właśnie w ramach tego stypendium zrealizowałam nagranie tych instrumentów. Wydałam taką małą broszurkę, która niestety już się skończyła, więc nie mogę zachęcić państwa do zapoznania się z nią bliżej. Natomiast to, jeżeli chodzi o same Siedlce. Natomiast...
Jestem ciekawa, który z tych języków najbardziej do pani przemówił. Czy jest tak, że organista ma swoje ulubione instrumenty i który z tych instrumentów jest pani szczególnie bliski? Czy to trudno powiedzieć w ten sposób?
Wie pani co, ja wszystkie lubię. My ucząc się grać na organach, początkowo nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jest to instrument o tak bogatych możliwościach. I wydaje się, że to jest kwestia technicznego opanowania, podziału jakby mózgu na te dwie ręce i nogi, na tą niezależność. Dopiero z czasem jakby jak człowiek poznaje, jak bogata jest literatura organowa, bo znowu też trzeba stwierdzić, że utworów napisanych na organy jest naprawdę niezliczona ilość i jest to też literatura większa niż na inne instrumenty, ale też literatura powstała w różnych krajach z przeznaczeniem na właśnie instrumenty gadające konkretnymi językami. I kiedy się w to wejdzie i zobaczy, jaka jest ta różnorodność i jak ciekawa jest ta literatura, to posiadanie takiego instrumentarium, jak tutaj mamy w Siedlcach, niesamowicie ubogaca organistę i pozwala mu na to, żeby rzeczywiście wypróbować te wszystkie utwory, które dostaje do rąk w formie nutowej na takim autentycznym brzmieniu tych różnorodnych instrumentów. My oczywiście jako organiści jeździmy, dużo jeździmy, podróżujemy, robimy taką turystykę organową, jeździmy do Paryża, do Hiszpanii, do Włoch. Po prostu poznajemy te style w oryginale. Tutaj nie musimy nigdzie jechać.
Wszystko na miejscu.
Wszystko spacerem można obejść. Także to o organach samego miasta. Natomiast jeszcze, nie wiem, czy się nie rozgadałam za bardzo, ale jeżeli chodzi o to stwierdzenie, że diecezja siedlecka jest zagłębiem organowym. Owszem, jest. Tak jak wiele diecezji w Polsce, kościoły naszej diecezji były wyposażane przez organy w swojej bogatej historii. Najczęściej przez donatorów, przez kolatorów, tych, którzy ufundowali wyposażenie kościoła, czy w ogóle budowę kościoła, lubili też ufundować organy. I to nie są jakieś instrumenty wyczynowe, jakieś instrumenty superkoncertowe. Natomiast mamy bardzo dużo instrumentów, bo mamy 198 instrumentów w diecezji. To
i w tym miejscu pani pogłaskała właśnie przepiękny, z zieloną okładką katalog, który pokazuje organy diecezji siedleckiej, a pani nazwisko nad tytułem widnieje. Ogromna praca.
Tak, udało się w ubiegłym roku doprowadzić do wydania katalogu, który, nie ukrywam, że przygotowywałam od początku mojej pracy tutaj w Siedlcach, w zasadzie w 2003 roku dopiero zaczęłam się tym katalogiem zajmować, ale jest to kilkanaście lat pracy objazdowej i badawczej. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mamy naprawdę duże bogactwo organowe w diecezji. Mamy wiele takich instrumentów, które dotąd pozostają w dobrym stanie, są konserwowane, są utrzymywane w sprawności, są ogrywane, bo jeżeli instrument nie gra, to zaczyna się starzeć, zaczyna szwankować. Więc mamy sporo tych instrumentów, mamy też oczywiście instrumenty zaniedbane z różnych przyczyn. Jest to naprawdę duże bogactwo, choć tak jak mówię, na tych terenach, na terenie Mazowsza, na terenie Podlasia nie były to instrumenty, które są instrumentami wyczynowymi, koncertowymi. Są to bardziej właśnie instrumenty małe, przeznaczone do liturgii, do towarzyszenia małym zespołom wokalnym, do towarzyszenia śpiewowi zgromadzenia. Ujmujące, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i przede wszystkim ujmujące, jeżeli chodzi o oryginalność. No, musimy powiedzieć sobie szczerze, że to też nie były nigdy tereny, na których w budownictwo organowe mocno się inwestowało, tylko po prostu było zrobione tyle, ile było potrzebne. I dzięki temu, że nie było takich zapędów, żeby szło nowe, żeby coś wymieniać, żeby te instrumenty reformować, to mamy bardzo dużo oryginalnych instrumentów. instrumentów zachowanych w oryginale i to jest naprawdę niezwykle cenne i wspaniale brzmią te instrumenty, nawet jeżeli czasami nie są w jakimś najlepszym stanie, nad czym zresztą pracujemy od wielu lat i wielu proboszczów podejmuje tutaj przywrócenie instrumentów do dobrej jakości.
Katalog jest też wspaniała płyta nagrodzona Fryderykiem. Przypomnę, proszę Państwa, jedna z 8 kategorii dotycząca muzyki klasycznej, muzyka dawna i właśnie Fryderyk dla płyty organy Joachima Wagnera w Siedlcach 3. To znaczy też, że są płyty dwie poprzednie i też o tym proszę pamiętać. Czy płytę można kupić? W jaki sposób można ją zdobyć? Bo ja bardzo bym chciała, że skoro już tak się stało, że ten Fryderyk został przyznany, skoro ten ciekawy pomysł Marka Toporowskiego został zrealizowany, to żeby też nasi słuchacze, Państwo zostali zainteresowani tą płytą i po nią sięgnęli.
Tak, płytę można kupić w Siedlcach w księgarni diecezjalnej. Tu Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast można też kupić, zamówić tą płytę przez internet. To nie jest żaden formularz, tylko po prostu trzeba napisać maila na adres stowarzyszenia. Informacja o niej znajduje się na stronie Stowarzyszenia Pro Muzyka Organa www.spmo, czyli Stowarzyszenie Pro Muzyka Organa, pierwsze litery nazwy, .pl. I my staramy się reagować jak najszybciej na wszelkie tutaj Państwa potrzeby zakupowe. Można tam nabyć oczywiście wszystkie trzy części tej serii organy Joachima Wagnera w Siedlcach, a są to dwie jeszcze solowe płyty. Pierwsza z 2011 roku w wykonaniu Wolfganga Cerera i druga z 2013 roku w wykonaniu Ireneusza Wyrwy.
Temat jest pasjonujący, ciekawy, no ale odsyłamy też Państwa do wszystkich możliwych źródeł i zapraszamy, bo myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję spotkać się w studiu i też jeszcze słowo o muzyce organowej Państwu powiedzieć.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć Państwu, bo rozumiem, że jest szansa, że wielu Siedlczan nas usłyszy organowo, że planujemy takie spotkanie z Markiem Toporowskim. Być może odbędzie się ono jeszcze w ostatnich dniach maja tutaj w Siedlcach. To nie będzie spotkanie koncertowe, bo jest zbyt krótki czas, żeby ten koncert przygotować, a my jako organizatorzy wieczorów muzycznych przy organach Wagnera teraz to pierwsze półrocze musieliśmy mieć technicznie, że tak powiem, czas na organizację się na drugą połowę roku na koncerty, także w tym półroczu się na organach Wagnera koncerty na razie nie będą odbywać. Dopiero po wakacjach wrócimy do tematu. Natomiast jeszcze chciałam się wytłumaczyć z jednej sprawy, ponieważ w październiku odbył się koncert promocyjny tej płyty, ale nie był dobrze rozreklamowany. Nie reklamowaliśmy tego koncertu przede wszystkim z tego względu, że tydzień przed zaplanowaną już datą okazało się, że Marek Toporowski w związku z jakimiś problemami zdrowotnymi wylądował w szpitalu i sam ten koncert, który odbył się w październiku przy okazji piątych spotkań organowych międzynarodowych, na których mieliśmy gości też z zagranicy i z całej Polski. Ten koncert miał taką formułę bardziej reklamy płyty. Wysłuchaliśmy dwóch sonat z płyty i pozostali wykonawcy, czyli Mark Kodl i Irmina Obońska, wykonali inne sonaty Jana Sebastiana Bacha na Violę di Gamba i organy. Stąd być może ten koncert nie odbił się jakimś szerokim echem w mediach, nie było jakiejś szczególnej informacji, ale takie były okoliczności i musieliśmy się z tym jakoś zmierzyć, także planujemy również w drugiej połowie roku ponowienie promocji tej płyty i zaproszenie naszych wykonawców tutaj ponownie do Siedlec.
I będzie okazja, aby się rozsmakować w płycie i jeszcze pomyśleć ciepło o Fryderyku, o tym ważnym wyróżnieniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pro Muzyka Organa, organistka, osoba, która bardzo wiele robi dla znajomości muzyki organowej w diecezji siedleckiej. Dziękuję Pani bardzo za obecność w studiu.
Dziękuję bardzo.